Kochani, jak widzicie, jest trochę gadżetów tutaj ze mną, ale wszystko w swoim czasie. Chcę dzisiaj podzielić się takim słowem, które Bóg położył mi na sercu. Chrystus i Królestwo Światłości. Chrystus i Królestwo Światłości. Wiecie, kiedy otworzymy Biblię na pierwszej księdze, w pierwszym rozdziale, to już na samym początku czytamy o tym, że ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I w całej tej sytuacji coś Bóg uczynił. I to jest opisane w trzecim wersecie. Niech stanie się światłość. Pierwszą rzecz, którą Bóg stworzył, co do której wypowiedział słowo, by się wydarzyło i się wydarzyło, to była światłość. Z ciemności. Niech się stanie światłość. I widział Bóg, czwarty werset, że światłość była dobra. A więc to, co uczynił Bóg, jeżeli chodzi o światło, za chwileczkę stwierdził, okej, zrobiłem to perfekcyjnie. Jest to bardzo dobrze stworzone. Jest światłość. I przelecimy całą Biblię do samego końca, aż do Księgi Objawienia. I w 21 rozdziale, 23 i 24 wersecie jest opisane Nowe Jeruzalem. To nowe miasto, które Bóg zapowiada w tej księdze, że na końcu powoła do istnienia to miasto, Nowe Jeruzalem. Napisane jest tak, może od 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, mówi Jan, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża. A lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę Bożą. O czym jest tutaj mowa? Że to sam Pan w Nowym Jeruzalem będzie światłością, będzie światłem. A napisane jest, że królowie ziemi będą wnosić to światło do tego miasta. To znaczy, że ta światłość musi być w nich, czy będzie w nich, skoro mają ją w sobie wnosić do Nowego Jeruzalem. Więc dzisiaj będziemy o tym mówić. Skąd ta światłość w nich ma się znaleźć? Jak to się ma odbyć? Jaka jest droga do tego? Cel jest jeden. Mają wnieść to światło. Ale jak to światło ma w nich powstać? Być zrodzone? To jest obwarowane pewnymi warunkami. Objawień 21, 7, 8. Posłuchajcie. Przed szóstego. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. I siódmy werset mówi tak. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I ósmy mówi, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Werset mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. Czyli musisz i muszę ja być zwycięzcą, by znaleźć się w tym miejscu. Jeżeli nie będę zwycięzcą, jeżeli te rzeczy z ósmego wersetu będą przyklejone do mojego życia i ja z tym nic nie zrobię, nie ujrzę nowego Jeruzalemu. Tak jest tu napisane. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, otwórz swoją Biblię, przestudiuj to i zastanów się, jaki jest cel twojego życia, w jakim kierunku idziesz, jak zrobić, by światło w tobie powstało i było, i byś mogła i mógł zanieść je, wchodząc do nowego Jeruzalem, do chwały Pana. Zwycięzca. Kiedy patrzę na Kościół, myślę, że niekiedy schodzimy z takiej uduchowionego takiego miejsca, wiecie, halleluja, i po prostu rozpływam się z Bogu i tak trzeźwo patrzę na Kościół. Tak? Mamy takie momenty? Obracamy się w prawo, w lewo, widzimy różne rzeczy. To wiecie, jak patrzę na niektórych wierzących, to zastanawiam się, w jakim kierunku oni idą. I czy tak naprawdę poważnie traktują Boga? Przez co? Przez to, co widzę w ich życiu, bo w ich życiu nie zawsze jest światło. Są takie chwile, kiedy coś się zaświeci, wiecie, taki przebłysk jakiś, tak? Ale później, kiedy patrzę na owoce życia, to zastanawiam się, w jakim miejscu jestem. Jeżeli człowiek jest w takim miejscu i zdaje sobie z tego sprawę, to stara się wejść w miejsce pokory i szuka w Bogu rozwiązania. Ale tragiczną rzeczą jest, kiedy bagatelizuje to wszystko, co się dzieje. Mówi, takiego nic strasznego. Kłamstwo? Taka półprawda. To przecież nie jest kłamstwo, tak? I tak funkcjonują, nie wiedząc, że kroczą prosto do piekła. To nie jest popularne, co dzisiaj będę mówił, ale to jest prawda. To jest prawda. Więc to jest bardzo ważne. Żyją nie mając bojaźni Bożej. Co to znaczy bać się Boga? To znaczy mam stanąć i po prostu drżeć. Tak, takie rzeczy też się działy, ale to nie jest bojaźń Boża biblijna. Bo Bóg nie jest Bogiem, którego mamy się bać, w sensie jako osoby, jako Ojca, bo jest naszym Abba Ojcem. Ale czego powinniśmy się bać? Bać się Boga znaczy nienawidzieć złego. To stanąć w takim miejscu bojaźni, nie będę wchodził w to miejsce, dlatego że Boża ręka ode mnie odejdzie. Boża ochrona ode mnie odejdzie. Dlatego nie dlatego, że On chce zesłać zło do mojego życia, ale ja sam decyduję się wyjść spod tego parasolu ochronnego i wchodzę na ziemię, gdzie królem jest diabeł. I niszczy moje życie. I robi, co chce. A ja wtedy mogę się modlić, wołać do Boga, Boże, pomóż mi. Tak, to jest dobra modlitwa. Ale o ileż bardziej lepiej jest wyjść z tego miejsca, do którego przed chwileczką weszłaś i z powrotem schować się pod Bożą ochroną, pod Bożym parasolem. To jest droga, to jest kierunek. Bać się Boga znaczy nienawidzić zła. Przysłów 8:13. A więc jest to decyzja. Bojaźń to też taki strach, ale przed tym, by czasami nie zejść z Bożej drogi i wejść na swoją drogę albo na drogi, które wytycza ten świat. Nie chcę tam wejść, bo wiem, że to prowadzi do śmierci. Nie chcę. Ja chcę iść Bożą drogą. Jest napisane w Biblii, wskażę ci drogę i tak dalej. Wiecie, jeżeli nie wiesz, którędy iść, jaką drogą masz iść, to zawsze trzeba wołać do Pana, dlatego że On wskaże tą drogę. Jest takie słowo, jeśli nie wiesz, czy skręcić w lewo lub w prawo, usłyszysz mój głos za mną, mówiący, to jest droga, idźcie nią. Więc zawsze, kiedy mamy szczere serca, wołamy do Boga, Panie, nie wiem, czy mam skręcić w prawo, czy w lewo. Boże, naprawdę nie mam. I to jest głęboko z Twojego serca, z Twojego ducha. Bóg zawsze przyniesie rozwiązanie i zawsze Ci wskaże dobrą drogę. A ktoś zapyta, no dobrze, a jak się pomylę? Jeżeli jesteś kierowcą i masz w telefonie Google Map, to wiesz jedną rzecz, że nawet kiedy zbłądzisz, bo skręcisz gdzieś tam, albo powiesz, nie, to jednak kręcam w tą stronę, to z każdego miejsca, jeżeli dasz taką opcję, za 50 metrów wyznacz nową trasę do celu, wyznaczy i dojedziesz. Więc nie martw się, jeżeli popełnisz błąd, ale jeżeli w twoim sercu jest decyzja i deklaracja, chcę za wszelką cenę być posłusznym Bogu, Jego Słowu, Jego Duchowi, pójdziesz, nie ma możliwości, żebyś się pomylił i zawiódł na Bogu. Bóg jest wiernym Bogiem. Amen? Więc musimy jakby zrozumieć, musimy być tą osobą, która też rozumie, na czym działa świat duchowy i jakimi prawami się rządzi. Bo jak wiemy, są prawa Boże, ale są też prawa tego świata, tak? Też zapowiedziane w Słowie przez Boga, tak? Bo zawsze obietnica, zawsze, uwarunkowana jest słowem jeżeli. Jeżeli pilnie będziesz słuchać głosu Pana Boga mego, jeżeli zrobisz to i to i to, to ja zrobię to i to. Jeżeli zrobisz to, to ja zrobię to. Bóg pokazuje drogę i wskazuje. Ale musimy to wszystko uchwycić, musimy to zrozumieć, musimy mieć to z tyłu głowy. A więc jaka jest droga do tego, aby być zwycięzcą? Zrozumienie konfrontacji światła z ciemnością. Musimy wiedzieć, że jesteśmy w miejscu, które należy do złego. Czy wiesz to? Że jesteśmy na obcym terenie? Dlatego, że nasza ojczyzna jest w niebie, a my tylko tutaj jesteśmy posłani przez Boga, aby wypełnić pracę, do której On nas powołuje. Cała zaś ziemia leży w mocy złego, jest napisane. Ale zobaczcie, pierwszy Jan, czy Ewangelia Jana 1:4-5. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Życie było światłością ludzi. Więc co sprawia w nas, że świecimy chwałą Bożą? Jego życie w nas. Bo jeżeli nie będzie w nas Jego życia, to możemy mówić: jestem księciem, jestem synem Bożym, jestem wierzącym, niebo jest moją ojczyzną, mam władzę nad diabłem, nad demonami. A diabeł sobie tak będzie stał koło ciebie i mówi: no mów sobie, chłopie, mów sobie, co mówisz. I będziesz walczył w duchu o zwierzchności, o kraje. Będziesz gromił demony w kimś innym, no bo przecież Biblia tak mówi, ale nic się nie będzie działo. A diabeł w człowieku będzie, o którego się modlisz. No dobra, nic się nie będzie działo. Bo jeżeli w tobie czy we mnie jest światłość, która tak naprawdę jest ciemnością, to psunę buty. Taka światłość, o której mówię. Nic się nie będzie działo. Zasada jest taka. Światło świeci w ciemności. To życie Boga. Życie Boga jest światłością w nas. I tu jest ten pierwszy gadżet. Czy możemy powiedzieć, że to jest światłość? Że to jest rzecz? To jest lampa dla tych, którzy będą odsłuchiwali. To lampa. Ale żarówka się nie świeci. Jest tu jakieś światło? No jak nie? No przecież przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela 34 lata temu. Pamiętam godzinę, pamiętam dzień. Jezus jest moją światłością. To ta lampa mówi, gdzie żarówka się nie świeci. Jest światło czy nie? Zaświeciło się coś. To znaczy, jeżeli prawdziwie, szczerze otworzyłem swoje serce dla Boga ileś tam lat może temu, to znaczy, że to światło jest we mnie i powinno świecić cały czas. Pytanie, czy świeci, czy w którymś momencie zgasło, czy raz się zaświeca, raz gaśnie. I tak w kółko. Jakim jest celem, jaki jest cel, który Bóg dla nas wszystkich wyznaczył jako wierzący, jako dzieci Boże? Żeby to światło świeciło cały czas w nas. Żebyśmy my nie mówili, że jesteśmy światłem Pana na tym świecie, ale żebyśmy świecili światłem Pana w tym świecie. To jest wielka różnica. Myślę, że zrozumienie tego jest bardzo kluczowe. Bo wiecie, doktryna, która mówi, no przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, mam bilet do nieba, cokolwiek bym robił na tej ziemi, idę do nieba. No halo, halo. To jest twoja teologia. Ale czy ona jest zgodna z Biblią? To jest warownia w umyśle, która jest zbudowana przez twoje złe zrozumienie słowa może, twoje decyzje. I coś się dzieje z tym światłem. Jeszcze trochę świeci, jeszcze trochę życia tam jest. Ale dlaczego ono tak słabo świeci? Czy znaczy, że masz mniej Jezusa w sobie? Podniesiemy tą zasłonę. Nie. To światło dalej jest w tobie, tylko niewidoczne jest dla innych. W jaki sposób? Owoce życia pokazują zupełnie coś innego. Pokazują to, że zaczynasz wchodzić w miejsce ciemności. Jesteś zwiedziony. Różne doświadczenia w życiu. Miałem takich rodziców. Bili mnie. Ojciec był pijakiem. Po prostu taki już jestem. I znowu takie przekonanie staje się taką warownią złego myślenia i taką zasłoną, która przysłania to, co jest we mnie w środku. Jeszcze trochę widać. Jeszcze trochę się żarzy tego życia. Tam coś jeszcze jest. Jeszcze czasami się przebija. Ale nie ma tego. I wchodzę dalej. Znowu zaczynam czynić to, żeby odbudować to, więc wchodzę w religię. Modlę się codziennie. Czytam Słowo Boże. Chodzę do kościoła. Daję dziesięcinę. Wszystko robię, co powinienem robić. Ale robię to bez Boga. To jest mój sposób na to, by odnaleźć Boga. I kolejna zasłona przychodzi do życia wierzącego. I mówi, dalej Jezus jest moim światłem, moją światłością. Ale tak naprawdę już tego światła nie ma. Zero owoców. Zero życia. Jest tylko walka, jest tylko szarpanie i tak stajesz przed lustrem swojego życia i patrzysz i mówisz, faktycznie, zero, nie ma owoców. A więc to wszystko sprawia, że ta zasłona, kłamstwo diabła, bo cię też przekonuje do różnych rzeczy. A, jesteś do niczego, a, jesteś taki. A, mało się modlisz o dzieci, o siebie, o żonę. Nie, to wszystko twoja wina. I bierzesz znowu na siebie tą zasłonę. No i teraz już naprawdę nic nie widać. Ale to światło w tobie jest. Podniosę te wszystkie zasłony. Jest, widać? Światło się świeci. To nie znaczy, że nie masz Jezusa w sobie, tylko że okryłeś Go już takimi warowniami, i takimi zasłonami, o których mówiłem, że to światło nie wychodzi na zewnątrz. Mówisz sąsiadowi, Jezus jest Panem. Jezus jest moim Zbawicielem. A on cię wieczorem widzi pijanego. Albo jak puszczasz wiąchę przekleństwa w obecności innych. I taki ktoś mówi, to ja mam gdzieś takie chrześcijaństwo, to ja w świecie tak nie robię. I co robisz? Stajesz się narzędziem w ręku diabła. Dlatego, że zamykasz komuś drogę do zbawienia poprzez twoje życie. Jeżeli my to chwycimy i zrozumiemy i zastosujemy później w naszym życiu, to zmieni się nasze życie i zmieni się całe otoczenie wokół nas. Bo zaczniemy żyć na Boży sposób, a nie na ludzki sposób, który mówi tak, 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 powinieneś to i to i to i to robić. A więc pierwsza rzecz, że jest różnica. Że tak. Jedną rzeczą jest światło w ludziach, w ich sercach. To jest jedna rzecz. A inną rzeczą jest manifestacja tego światła w życiu ludzi. Reasumując to wszystko, co powiedziałem. Kiedy osoba rodzi się na nowo, to ma już w sobie całą Bożą obecność i Jego moc. Amen? Ma wszystko w sobie, wszystko, całe światło. To samo światło jest w sercu każdego człowieka bez względu na wiek, pochodzenie, zrozumienie. Jeżeli ktoś pokutował, przyjął Jezusa do swojego serca, ma wszystko, całą pełnię w sobie. Całą. Ale jeżeli te zasłony w życiu się pojawiają, to co zrobić, żeby to światło znowu zaczęło świecić we mnie? Są dwie rzeczy. Nawrócenie i pokuta. A to jest nic innego jak decyzja, że przestaję robić to, co do tej pory robiłem. Przestaję narzucać na siebie te rzeczy i wręcz je odrzucam. Kolejno. Nie będę do końca jeszcze odsłaniał. Jeszcze takie półświatło zostawimy tutaj. Dlaczego? Dlaczego, że druga rzecz to jest taka, że nie wszystko, może tak, to jest proces, w którym dojrzewamy i w którym transformacja na podobieństwo i obraz Boży dokonuje się w nas. Transformacja, czyli zmiana. Odrzucam jedną rzecz, drugą, kolejną, dokonuje się we mnie zmiana. Poprzez to, poprzez moją modlitwę, poprzez Słowo Boże, poprzez prowadzenie Ducha Świętego, poprzez otwartość na innych, na korekty, jakkolwiek. Marek 4, 26-29 mówi tak. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje, rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy sam stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Jak to się dzieje? Wiecie, moim pierwszym świadectwem na to było to, ja kiedyś w starym życiu bardzo przeklinałem. Nie widziałem tego. To takie było dziwne, bo wchodziłem do domu, nie przeklinałem, a wychodziłem to po prostu, co trzecie słowo, to było przekleństwo. I w zasadzie nie widziałem, że to było złe, no po prostu tak się funkcjonowało. Tak chłopaki, tak wszędzie się mówiło. Ale kiedy się nawróciłem, nawet Duch Święty mi wtedy nie pokazywał, chociaż już wiedziałem, że to nie jest dobra rzecz. Ale kiedy zacząłem napełniać się Bożym Słowem i Bożą obecnością, przyszedł taki moment, że ja zauważyłem, że ja już nie mam potrzeby przeklinać. Po prostu nie wychodziło to już z moich ust. Mówię, wow, niesamowite. Pracowałem kiedyś z takim człowiekiem, już później, kiedy tego doświadczyłem, no, w czasie rozmowy postanowiłem policzyć, ile on wypowiada przekleństw w stosunku do wszystkich słów, które wypowiada. I tak, wiecie, liczyłem na ten. 1/3 to były przekleństwa. Ja tak żyłem. Ale kiedy wpuszczałem do swojego wnętrza światło, to te zasłony schodziły. I ktoś kiedyś powiedział, a ty już nie przeklinasz. A ja mówię, wiesz co, nie mam potrzeby. Po prostu Jezus, który jest we mnie, zaspokaja wszystko we mnie. Ja nie mam potrzeby przeklinać, ja nie mam potrzeby źle żyć, ja nie mam potrzeby robić tych wszystkich rzeczy, które robiłem do tej pory. Dlatego, że moim pragnieniem jest to, by Jego chwała świeciła we mnie, by Jego obecność była widoczna na mnie. To było pragnienie mojego serca. A więc to jest ten proces, w którym wszyscy powinniśmy być. Myślę, że z nami wszyscy. 12 rozdział listu do Rzymian, wersety 1 i 2. Zaraz otworzę. Wzywam was tedy, bracia. Zobaczcie, Paweł mówi to do kościoła w Rzymie, nie do niewierzących w świecie. On mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Po co ma być ta zmiana w nas? Po co nasze myślenie ma się zmienić? Żebyśmy patrząc na sytuację, patrząc na rzeczy, mogli rozeznać, co jest dobre, a co jest złe, co powinienem robić, a czego nie powinienem robić. Tak? To jest wszystko bardzo wyraźnie powiedziane. A więc jest warownia wokół umysłu, którą te wszystkie rzeczy, te wszystkie zasłony zarzucają na wierzącego po to, aby światło Chrystusa nie świeciło na zewnątrz, od wewnątrz, na zewnątrz. Bo jeżeli wewnątrz jest ciemność, to co ma zaświecić na zewnątrz, nawet jeżeli by tych zasłon nie było? Ale każdy z niewierzących, który przychodzi do Jezusa i otwiera swoje serce, staje w tym procesie, że zaświeca się światło. Chrystus wchodzi do serca, do wewnętrznego człowieka i zaczyna się proces przemiany. Diabeł też pracuje, próbując zarzucić swoje sieci, próbując zwieść, okłamać, przez różne wyobrażenia, przez różne doświadczenia, które przechodzimy. Przez plotki, przez pomówienia, przez złą mowę, przez złe zrozumienie, przez niewiedzę. Różne ma sztuczki i różne rzeczy robić, by te rzeczy mogły się wykonać. Tak? Więc to jest bardzo ważne. Zmiana myślenia. Efezjan 3, 14, 19. Paweł tutaj modli się za Kościół w Efezie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Więc zobaczcie, jaki jest cel tego wszystkiego. Jaka jest modlitwa Pawła o Kościół, tak? Żeby Chrystus mieszkał w naszych sercach, ale żeby każdy był wkorzeniony i ugruntowany w miłości. By przyszło to zrozumienie, utwierdzenie w wewnętrznym człowieku. To jest tak, jakbyś z piaskiem rozrobił cement, jakiegoś kołka, na którym chcesz fasolę, nie wiem, zawiesić, coś tam podwiesić. Wkładasz z wodą, rozrabiasz ten cement i czekasz. Zalewasz i przychodzisz na drugi dzień i chcesz to ruszyć, a już nie możesz. Dlaczego? Bo już jest ugruntowane, zastygnięte, stałe. Tak Bóg chce i o to się Paweł modli, by to wszystko, co wiemy o Bogu, co rozumiemy o Bogu, ten cel, w jakim idziemy dalej, był ugruntowany w nas, wewnętrzny człowiek. Efezjan 4, 27 mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Do kogo to należy, Kościele? Nie słyszę odpowiedzi. O nas. My nie mamy. My mamy nie dawać diabłu przystępu. To znaczy, że on próbuje do naszego życia się dostać i zamieszać, ale to już jest nasza odpowiedzialność do tego, by powiedzieć nie, nie zgadzam się. Nie zgadzam się na to, żebyś się panoszył w moim małżeństwie, w moim domu, w mojej rodzinie, w kościele, w pracy, gdziekolwiek. Po prostu nie. Nie zgadzam się na to. Ale jeżeli pozwolisz, diabeł nie jest dżentelmeniem, nawet nie będzie pytał, zobaczy tylko możliwość i przyjdzie i będzie mieszał. To jest bardzo ważne. Ktoś może powiedzieć, no dobra, to jak mam nie dawać przystępu, w jaki sposób? No, werset dalej jest opisany, przeczytam, 28, 4 Efezjan. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującymi. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Znam wierzącego, mówiącego, że jest wierzącą osobą, chrześcijanina, który mówił taką rzecz. Ja muszę na budowie puścić wiąchę przekleństw robotnikom, których prowadzę, bo inaczej nie zrozumieją tego, co mają zrobić. A jak się ma teraz to słowo? Czy to nie jest ta zasłona, którą akurat ten człowiek założył, że nie widać tego światła Chrystusa na zewnątrz, przez Niego, chociaż w środku to światło jest? Kto może, które może budować, gdy zajdzie potrzeba? No, nie zasmucajcie Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani. Wszelka gorycz, 31, zapalczywość. Posłuchajmy Kościele, gniew i krzyk i złorzeczenie. Niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Zobaczcie, tu są podana jasna, prosta instrukcja. Czego nie powinniśmy robić? Pytanie, czy my poważnie podchodzimy jako Kościół do tych rzeczy, czy tak sobie bagatelizujemy tylko. Jest modne dzisiaj na świecie uprawianie jakichś sportów, które podnoszą adrenalinę. Oglądałem kiedyś taki filmik człowieka, który zyskał taką nawet światową sławę na tych forach takich youtuberskich chyba, no nie wiem, tam gdzieś pokazywane były filmiki, czy on nakręcał filmiki. Wiecie, on jeździł na najwyższe bloki jakieś w Dubaju czy gdzieś, wiecie, i wchodził na te bloki, gdzieś na jakieś szczyty, kominy, stawał na rękach tam, robił różne rzeczy. Ale w końcu oglądałem filmik, że wisiał tak rękoma, bo zwykł spuszczać się na rękach z tego takiego pulpitu na kominie, podnosił się, stawał na rękach. Na filmie było pokazane, że niestety nie mógł się podnieść. W końcu się puścił. A tam było, nie wiem, ile set metrów przepaści. Mokra plama. Wielu wierzących chodzi w taki sposób i funkcjonuje po takiej naprawdę wąskiej ścieżce, a przepaść jest po obu stronach. Ja tak nie będę robił. Ja nie chcę tak robić. Mnie adrenalina nie interesuje w tym wymiarze. Ja bardziej, jeżeli to można było powiedzieć adrenalina, mnie bardziej pociąga Boża obecność i Boża chwała. Bo kiedy ona przychodzi, to dzieją się cudowne rzeczy, fantastyczne. Ludzie są uzdrawiani, ludzie są uwalniani, Boży ogień się zapala, przychodzi przebudzenie, ludzie wybiegają do środka, pokutują i mówią, co mam zrobić, żeby być zbawiony? Czuję, że jestem grzesznikiem. Co mam zrobić? Jak w Dziejach Apostolskich. Ja tego pragnę i tego szukam. I o to się modlę. W takim miejscu być, w takim miejscu żyć, w takim funkcjonować. Nie interesuje mnie życie w ciemności. Nie interesuje to życie, które Bóg złożył we mnie. I moim pragnieniem jest, by ono świeciło w moim życiu i przeze mnie. Czy jest to możliwe? Od kogo to zależy? Czy od Boga? Nie, ode mnie i od Ciebie. Jeżeli chodzi o Twoje życie, każdy sam za siebie zda sprawę przed Bogiem, jest napisane. Każdy. Musimy uchwycić tego. fajnie jest iść z Bogiem, ale to niesie pewne odpowiedzialności. To niesie pewne zrozumienie do mojego życia. To jest bardzo ważne. 2 Koryntian 4,6. Posłuchajcie. Może jeszcze wcześniej. Efezjan 5,1 mówi tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. A więc wtedy Boża obecność w człowieku będzie widziana na zewnątrz przez innych, kiedy będziemy naśladować Boga. Jezusa. Jezus jest naszym nauczycielem. Jaka jest rola nauczyciela? Mówi do uczniów o pewnych rzeczach, a później jest praktyka. Uczniu, wstań i idź, rób to samo, co widziałeś u mnie, że ja robię. Albo to, co ja mówiłem. Idź i to rób. Prosta rzecz. Czy ponad to wszystko coś jeszcze trzeba zrobić, by być naśladowcą Boga? Nie. Nic innego. Cały czas to samo. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Biblia Warszawska, 2 Koryntian 4,6. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Słuchajcie, to wszystko to i tak jest inicjatywą samego Boga. Ja Boga nie szukałem. Naprawdę. Ja żyłem religijnym życiem, ja Boga nie szukałem takiego, jakim go dzisiaj znam, czy poznaję, zaczynam poznawać. To Bóg mnie znalazł. To jest Jego inicjatywa, że rozświetlił to w moim sercu, to pragnienie. A więc to jest zasługa samego Boga. Posłuchajmy w tłumaczeniu Fire Bible, 2 Koryntian 4,6. Posłuchajcie, bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności rozbłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa. A więc sam Bóg zainicjował, byśmy patrząc na Jezusa twarzą w twarz, mogli odebrać to, co On przeznaczył przez Niego dla nas. Zgadzasz się z tym? To Bóg uczynił. W tym roku na wiosnę wyszedłem na działkę, patrzę na swój trawnik, a tam mech zaczął rosnąć. Dla niektórych mech to jest jakaś fajna rzecz, ale na trawniku nie jest mile widziany. Dlatego, że mech ma jedno zadanie. Zabije wszystko, co rośnie. Trawę zagłuszy, wyginie trawa, a mech będzie kwitł. Co jest powodem tego? Powodem tego jest za wysoka kwasowość ziemi. Za kwaśna jest ziemia, mech lubi. Ale też jest druga rzecz, mało światła. Drzewa mi porosły i w tym miejscu jest dużo cienia. A więc stworzyły się warunki, że ten mech mógł zacząć rosnąć. Ale jest na to rozwiązanie. Wpuścić więcej światła. No nie będę wycinał drzew, bo nie na to je sadziłem, żeby je teraz wyciąć. Ale można również uczynić taką rzecz. Można sprawić, by ta kwasowość spadła. A więc na wiosnę rozsypałem wapno. Można to zrobić, rozsypać kredę. Zgarnąć to wszystko z trawy i powiem wam, nie rodzi się. Zatrzymałem to wszystko, ale wiedziałem, co zrobić. Więc jeżeli w życiu człowieka, tak jak te zasłony tutaj, na tym przykładzie tej lampy, są, które sprawiają, że nie widać tego światła, sposobem na to jest to, by te zasłony ściągać. Ściągać, burzyć te warownie, niszczyć to wszystko, aż pełen blask Bożej chwały zaświeci w naszych sercach. To od nas zależy. To my powinniśmy to zrobić. A więc to jest bardzo ważne. A więc jeszcze jeden werset. 1 Koryntian 5,6. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Więc gdybym zostawił ten mech, to on by mi zarósł powoli, powoli na cały trawnik. Więc jest odpowiednia chwila, kiedy tylko widzisz, zatrzymać ten proces. I to ty musisz zrobić, czy ja w swoim życiu. Każdy w swoim życiu musi to zobaczyć. Musi to zobaczyć. Dobrze, jak zobaczy to. Bo kiedy, może tak, im dłużej ktoś będzie zwlekał z tym, żeby zrobić porządek w swoim życiu z jakimiś ciemnymi miejscami, to będzie trudniej wyprowadzić to wszystko na prostą. Bo jeżeli wejdziesz głęboko w jakiś tunel, to żeby z niego wyjść, to musisz pokonać tą samą drogę. Raczej rzadko się zdarza, tylko jedna taka sytuacja była, kiedy uczniowie byli na morzu, była burza, Jezus przyszedł po wodzie do nich. Jest napisane, że w jednym momencie znaleźli się na brzegu. To taka jedna tylko sytuacja. Więc nie jest to codzienność, więc nie mogę wam dzisiaj powiedzieć, że wiecie, kiedy tylko przyjdziesz do Jezusa, to bum, będziesz na brzegu. Nie wiem, to już nie do mnie należy. Wiem jedno, że jeżeli się nawracamy do Boga, Bóg uwalnia swoją moc, swoje zasoby, aniołów po to, by pomóc mi i wyprowadzić mnie. Tak? Bez Niego nic uczynić nie możemy. Wszystko mogę w Chrystusie, ale bez Niego nic. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. A więc dopuszczamy światło do swojego życia. Objawień 21-23 już mówiłem o tym, że Królestwo Niebios jest to Królestwo, wszystko jest tam ze światła. Zobaczcie, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Nie ma tam nocy, tam nawet nie ma możliwości, by ciemność powstała. Daje swój dom w zastaw temu, który w tym momencie wyjdzie tu na środek i włączy ciemność tak, żeby to światło przestało świecić. Zapraszam. Jest ktoś? Czy to jest możliwe? A w jaki sposób ciemność przychodzi do życia? Kto powie? Jak się światło wyłączy, natychmiast pojawia się ciemność. A więc czy to światło w tobie czasami nie jest ciemnością, o którym mówisz? To są takie pytania i takie chwile, kiedy warto się zatrzymać i mówić i zbadać swoje serce. Mówię, Boże, trzeba zbadać, pozwól Duchowi Świętemu zbadać. Boże, zbadaj moje serce. Tak? Dawid się modli. Zbadaj, czy jest wszystko okej? Okay? Tak? A wieczorem zrobisz taką stop klatkę. Duchu Święty na modlitwie, czy dzisiaj wszystko było w porządku? Czy dzisiaj kogoś nie uraziłem, coś powiedziałem nie tak, zrobiłem coś nie tak? Prześwietl mnie, Panie. O, wszystko w porządku. Halleluja, mogę spokojnie się położyć, spać. Dzięki Ci, uwielbiam Cię, Panie. Dzięki Ci, że zachowałeś mnie od złego dzisiejszego dnia. Panie, proszę, daj mi spokojny sen. I tak dalej, i tak dalej. I każdego dnia badać, czy to światło we mnie nie jest ciemności. 1 Jan 1,5b mówi, Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. W Bogu nie ma żadnej ciemności. Tam nie ma pół światła. Bóg jest pełnią światła. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Wszystko w Nowym Jeruzalem jest czyste, jasne, pełne chwały. Złoto jest tak przeźroczyste, jak czyste szkło. Wszystko się świeci, wszystko ma chwałę. Tam nie ma miejsca na ciemność. To jest miejsce przygotowane dla nas. Oczywiście są różne poziomy i wymiary i tajemnice chwały, ale to światło sprawia, że żadna ciemność nie będzie miała do nas dostępu. Światłość w nas. Jak się ochronić przed ciemnością, która napiera na moje życie? Choć w światłości. Jak tylko jesteś w stanie, jak tylko potrafisz. Choć w światłości. Ciemność nie będzie miała dostępu. Chwała w nas to sam Jezus. Kolosan 1,27. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Jeżeli będziemy jedno z Nim, to ta chwała będzie również obecna w nas. Izajasz 61,3 mówi tak. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. A więc kiedy odsłaniamy nasze serca i stajemy w prawdzie przed samymi sobą i też innymi, to wtedy odsłaniamy nasze oblicza, tak? Nasze oblicza zostają odsłonięte i wtedy możemy zobaczyć chwałę Pana. Wtedy możemy zobaczyć chwałę Pana. 2 Koryntian 3,18. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni, w oryginale jest przemieniani, w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc zobaczcie, to znowu jest proces zmiany z chwały w chwałę. Zmieniasz się i tak dalej. To w drugą stronę, tak? Coraz bardziej stajesz się podobny do Niego. Jest to proces. Zostajemy przemieniani w ten sam obraz. To nie dzieje się tak pstryk od razu. Dlatego jeżeli jesteś w miejscu, w którym widzisz, że jeszcze ci wiele brakuje, to dziękuj Panu, bo jest miejsce, do którego On cię prowadzi. I to jest miejsce zwycięstwa. Jeżeli tylko poddamy Jemu swoje życie, nasze życie. To jest bardzo ważne. Z odsłoniętym obliczem. Wiecie, to jest tak jak z opalaniem. Ktoś mówi, o, opalałeś się. Nieraz słyszę to, o, jaki jesteś dzisiaj opalony, ale ja się nie opalam. Ja tylko mam taką cerę, że jak wyjdę na słońce, to słońce mnie opali. Ale jeżeli, bo każdy z nas lubi w słońcu się wygrzać, ale niesie to ze sobą opaleniznę, tak? Więc oczywiście stosujemy kremy, jakkolwiek. Ale im dłużej się opalam, czy jestem na słońcu pod wpływem światła, tym ta opalenizna jest coraz bardziej taka brązowa, taka dojrzała, prawda? Ale do tego potrzebny jest ten proces leżenia pod tą lampą słońca. Więc jeżeli przebywam w Bożej obecności, może tak, im dłużej przebywam w Bożej obecności, tym większa chwała Jego światła, Jego obecności jest na moim życiu widoczna. Przez innych. Przeze mnie też. Bo wiesz, kiedy pojawiają się owoce Ducha w Twoim życiu, to Ty wiesz, że one są. A jeżeli ich nie ma, to możesz mówić, że są. Ale to jest tylko mowa, ale wiesz, że prawda jest zupełnie inna. Więc ważne, żebyśmy byli pod wpływem światła. Światło jest prawdą, Jezus jest prawdą. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Jezus jest światłem, które przyszło na świat. 1 Jan 4:5. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Amen. To już też o tym mówiłem. Kochani, zapraszam was teraz. Niech to światło się świeci też. Zapraszam was do kina. Obejrzymy film. Niedługo, 5 minut. Obejrzyjmy, ale oglądajmy to oczami naszego serca i uszami naszego serca. Tytuł jest Zakochany Paryż. Dziękuję. Niesamowity film. Jak go pierwszy raz oglądałem, to płakałem i teraz też po prostu nie mogę. Kiedy zachowywał się jak zakochany mężczyzna, stał się znowu zakochanym mężczyzną. Czy w naszych sercach nie ma przypadkiem lub z wyboru czegoś, co jest tak naprawdę zdradą wobec Pana? Ważne zadać sobie takie pytanie i poszukać odpowiedzi. Grzech. Bałwochwalstwo. Czy jest coś ważniejszego od Niego? Czy trwanie w tym odstępstwie nie doprowadziło cię czasami do decyzji porzucenia Jego dróg i pójścia za swoimi decyzjami, pragnieniami, cielesnością, jest zdradą wobec Pana. Są wierzący, którzy nawet porzucili służbę dla Pana, bo wybrali te lepsze cielesne rzeczy. Ale diabeł działa powoli. On nie powie nikomu, że Boga nie ma, ale powoli odciąga wierzącego od jego serca. Czy czasami nie znudziły ci się już rzeczy, które Pan chce, abyś robił i zdecydowałeś się zrezygnować z nich, zamiast je przejść zwycięsko? To tak jak na tym filmie. Nienawidził zakupów, wieszania obrazów, oglądania filmów, które jego żona lubiła oglądać, których on nie lubił. Czy w tych rzeczach jest trochę radości, które robisz? Czy nie? Czy czasami trudy budowania nie stały się dla ciebie ciężarem nie do zniesienia? Żeby popatrzeć na Kościół. Wiecie, łatwiej jest uciec z pola walki, nie podjąć tej walki o lepsze jutro. Lepiej zostawić to, odejść, powiedzieć, nie mam tu już co robić. Burzenie idzie szybko. Budowanie to jest proces, który trwa i nie jest łatwym procesem. Wymaga czasu, poświęcenia, wytrwałości. Wiecie, są osoby, które są zdecydowane odejść z jakiegoś miejsca tylko dlatego, że w tym miejscu nie doczekały się rzeczy, których oczekiwały, że się wydarzą, że nadejdą. Jednak same były bierne i nie chciały uczynić nic i przyłożyć się do tego dzieła, aby te zmiany przyszły. Ktoś powiedział, jeżeli oczekujesz zmian, to ty zmień się najpierw. Bo zmiana, przebudzenie zaczyna się ode mnie. Szukamy przebudzenia, ale ono zaczyna się ode mnie. Ono zaczyna się w tym, że to światło jest zaświecone, a moje staranie by świeciło. Może nawet nie tak, jak świeciło za pierwszym razem, ale by rozświetlało się coraz bardziej. Jeżeli zatrzymasz się w poszukiwaniach, to nie znajdziesz już nic nowego. Ktoś szuka lepszego kościoła, lepszych relacji, lepszego miejsca. Oczywiście można to robić, ale jeżeli nie będziesz w miejscu, w którym Bóg zasadza ciebie, nie przyniesiesz owoców. Więc ważne jest odkryć te rzeczy, ważne jest zobaczyć to. Wiecie, najlepiej wychodzi krytyka, ale kiedy zaczynamy służyć, okazuje się, że pojawia się wiele trudności i problemów, które nie były widoczne z tamtego miejsca. Bo zaczynamy coś robić, zaczynamy służyć. Trudności, których nie widziało się wcześniej. Rozwiązanie przyjdzie przez ciebie. Wówczas te problemy trzeba rozwiązać osobiście, samemu, w swoim sercu. To jest bardzo ważne. 2 Koryntian 6, 14, 18. Już będziemy zbliżać się do końca. Napisane jest tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jakaś społeczność między światłością, a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliarem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś udział między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich, i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I mówi dalej tak. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Objawień 2:5 w jednym z tłumaczeń mówi tak: upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak na początku. Jeżeli będę ufał swoim uczuciom, swoim wyobrażeniom, to się zawiodę. Ale jeżeli zaufam Bożemu Słowu i wprowadzę je w życie, w czyn, to mogę być pewny skutku. Zawsze będzie dobry, bo Bóg jest dobry. Zawsze przyniesie rozwiązanie. Kiedykolwiek, zawsze. Przeczytam 130 psalm jeszcze na koniec. To będzie ostatni fragment. Będziemy się modlić. Tytuł tego psalmu jest Z głębokiej nędzy, z wielokropkiem. Z głębokości wołam, Panie, do Ciebie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, Kanaanie, Kościele Kanaan, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Więc Dawid wołał z głębokości swojego serca do Boga. On prosił o wysłuchanie modlitwy, którą zanosił do Niego. Widzicie, kluczem jest to, że on sobie doskonale zdawał sprawę ze swojej grzeszności. Nie ukrywał tego. Wynosił to na światło. To nawet dzisiaj, po wiekach, możemy o tym przeczytać. Przyznawał się do tego. Tak, taki jestem. Taki byłem. Takie rzeczy robiłem. Doskonale o tym wiedział. Podobnie jak wszyscy inni ludzie. Również wiedział, że Bóg jest miłosierny i odpuszcza nasze winy, i to wypowiedział w modlitwie. A więc swoją nadzieję pokładał jedynie w Panu, tylko w Nim. W żadnych ludzkich rozwiązaniach, w żadnych ludzkich poradach. Chociaż nie mówię, że wszystkie są złe, nie o tym mówię, ale ufność składał tylko w Bogu, tylko w Jezusie, tylko w Nim, tylko w Nim. Oczekiwał też słowa od Pana. Oczekiwał Pana tęskniej niż stróże poranku, werset 6. A więc to było takie pragnienie. Panie, potrzebuję słowa życia od Ciebie. Potrzebuję tego słowa, które mnie poniesie dalej na tej drodze, w której kroczę. Panie, nie wiem, co zrobić. Powiedz mi, daj mi to słowo. Co mam zrobić? Czego mam nie robić? Kiedy mam zrobić? Kiedy mam nie zrobić i przestać robić to, co robię? A może zrobić coś innego, jakkolwiek? Co, Panie, pokaż mi, wskaż mi drogę. Panie, jestem pusty. Zdaję sobie sprawę ze swojej grzeszności. Panie, ale Ty jesteś łaskawy i miłosierny. Panie, pomóż mi, poprowadź mnie, bym stał się zwycięzcą i mógł wejść w przyszłości do Nowego Jeruzalem, do życia wiecznego i odziedziczyć to życie. Jakie tutaj w Jezusie Chrystusie już mamy wszyscy, ale jest droga przed nami. To od nas zależy, czy światło będzie świeciło się cały czas, czy będzie tak mrugać. Bo nie daj Boże, kiedy przyjdzie na Ciebie czas, światło będzie wyłączone. Nie daj Boże. Każdy, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc czy masz życie w sobie? Czy masz to światło dzisiaj w sobie? Czy masz ten poziom, który Cię zadowala? Czy może masz to pragnienie więcej Boga, więcej Jego obecności, więcej Jego chwały? Jeżeli z głębokości zawołasz do Pana, to On po prostu przyjdzie. A więc czy dzisiaj staniesz w prawdzie przed Bogiem i samym sobie, patrząc na swoje życie? Czy na pewno wszystko jest w porządku? Czy na pewno wszystko jest w porządku? dobrze jest w nauczaniu pozwolić, aby cisza przemawiała do serc. Możesz zamknąć swoje oczy teraz. Nie będziemy wołać tutaj nikogo do przodu. Ale stań sam osobiście przed Panem. Zobacz w swoje serce, czy jest w nim światło na tyle, na ile powinno go tam być. Czy są rzeczy, które są zasłoną? Człowiek na filmie zakochał się w stewardesie. Była młodszą dziewczyną od jego żony. Pełna życia. Nienawidził swojej żonie robienia zakupów. Po prostu w żołądku mu się przewracało. Zasłona na to światło. Nienawidził filmów, które ona lubiała. Znowu zasłona na tym świetle. Wierzę, że Duch Święty pracuje w twoim sercu i pokazuje ci, co może być kolejną zasłoną na twojej życiu. Przepycha, duma. Tak w zasadzie może już jesteś w miejscu, w którym mówisz, że wszystko jest tak cudownie, że już nie ma miejsca dla Boga. Może robisz już niektóre rzeczy w służbie, które przynoszą taki owoc, że stajesz w miejscu, mówisz, jaki ja jestem super, jaka ja jestem super. Wszystko idzie, wszystko się toczy cudownie. A czy czasami to nie jest zasłoną? Chwała Pana mogła wzrosnąć. Więc jeżeli chcesz, by światło świeciło w tobie, to musisz zrobić jedną rzecz. Wyłączę to, żeby nie było rozproszenia. Mam kolejny gadżet w ręce, to jest latarka. Latarka niesie ze sobą światło. Ono jest w środku, ale nie jest widoczne na zewnątrz. Ale decyzja to jest taki guzik. Pozwólcie, że włączę. Oświecę wam po oczach. Wszystkim, jak jesteście tutaj, proroczo. Wszystkim. Mocne światło, prawda? Ale czy to światło jest tak mocne, czy może trochę go, że jest takie trochę jednak mniej jaskrawe? Już mniej świeci troszeczkę. Dlaczego? Zasłona przysłania. Można taką opcję zrobić, czekajcie, pozwólcie, że no nie wiem, tu z boku jest też takie małe światełko, które odpowiednio jak się przyciśnie, to świeci. Ale tego światła jest dużo mniej. Może być takie przerywane. Wszystko zależy od tego, jak ja użyję tej latarki. Jak ja przycisnę. Więc od ciebie teraz wewnątrz zależy, czy jeżeli to jest grzech, czy go wyznasz przed Panem? Przebaczenie. Przeproszenie. Może masz coś przeciwko komu? Pisane jest to, idź. Pojednaj się. Załatw tą sprawę w cztery oczy. Może potrzebujesz kogoś przeprosić. Możesz przeprosić też samego Boga za to, co robisz przeciwko Niemu. Możesz też przebaczyć i powinieneś, czy powinnaś samemu sobie za to, że nie robiłeś takich rzeczy. Bo może świat cię tak pociągnął, że już nie miałeś czasu i nie miałeś czasu na to, by spędzić czas z Jezusem. A na pytanie, kiedy czytałeś ostatni raz Słowo Boże, kiedy to Słowo przemówiło do ciebie, to szukasz daty. Panie Duchu Święty, Panie, przychodzimy do Ciebie i Panie, naszą modlitwą jest pomóż nam. Panie, potrzebujemy Ciebie w tym miejscu. Potrzebujemy tego, Panie, byś ugruntował nas, Panie. w zrozumieniu, w poznaniu, Panie, Twoich dróg. Panie, pragniemy i modlimy się, Panie. Panie, za słowami Dawida, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Panie, chcemy użyć moc Twoją i chwałę Twoją. Panie, to jest naszym wołaniem, naszą modlitwą i naszym pragnieniem. Ojcze, doprowadź nas do tego miejsca. Panie, dzisiaj podejmujemy decyzję, Panie, że rezygnujemy z tych rzeczy, Panie, które przysłaniają, Panie, w naszym życiu to światło, którym jesteś, Panie, w naszym sercu, w naszym wewnętrznym człowieku. I pomóż nam, Panie, by to zajaśniało, Panie, w naszym życiu, by było zauważone przez innych, by było dostrzeżone, Panie. Panie, modlimy się i prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, mówimy, że bez Ciebie nic nie uczynimy. Panie, ale w Tobie możemy wszystko. Panie, dlatego w Tobie jest wszystko możliwe. Jesteś Bogiem cudów, Panie. Jesteś potężnym, wspaniałym Bogiem, Panie. Panie, niech manifestacja Twojej obecności, Panie, Panie, będzie wzbudzona w nas, Panie. Panie, to, co gdzieś obumarło, Panie, niech przyjdzie życie, Panie, niech przyjdzie światło do tych miejsc, Panie. Panie, jeżeli nie widzimy i nie rozumiemy, Panie, dlaczego pewne rzeczy złe dzieją się w naszym życiu, niech światło, Panie, Twojego słowa, Panie, i Twój duch, Panie, oświeci, Panie, te miejsca, Panie, abyśmy mogli, Panie, pokutować, Panie, abyśmy mogli, Panie, w naszych decyzjach zmieniać rzeczy, Panie. Panie, bo chcemy i szukamy Ciebie, Twojej obecności. Panie, ten świat nas nie pociąga, Panie, bo cóż może nam dać chwilowe przyjemności, Panie. Ale, Panie, przecież chodzi o naszą wieczność, o życie wieczne w niebie. Panie, doprowadź nas, Panie, do tego, byśmy stali się zwycięzcami i w tym zwycięstwie chodzili każdego dnia. I Ojcze, nie tylko byśmy to zachowali dla siebie, lecz Panie, byśmy mieli, Panie, o to pragnienie, Panie, niesienia tej dobrej nowiny, Panie, tym, których będziesz stawiał na naszej drodze, abyśmy świadczyli o tym, że jesteś dobry, że jesteś wspaniały, że jesteś potężny. Bo takim Bogiem jesteś, Ojcze. Jesteś cudowny, jesteś wspaniały. Rozkochaj nas w sobie na nowo, Panie. Panie, my wracamy, Panie, na nowo, Panie, do tej społeczności z Tobą. Panie, i Ty, tak jak w tym filmie, Panie, zostało powiedziane, że ten mężczyzna, kiedy zachowywał się, kiedy zaczął zachowywać się jak zakochany mężczyzna, stał się takim zakochanym mężczyzną. Więc poprowadź nas, Panie, byśmy na nowo rozkochali się w Tobie, a poziom tej miłości, Panie, niech wzrośnie, Panie, ponad tą miarę, w jakiej funkcjonowaliśmy, Panie, do tej pory, w przeszłości. Prosimy Cię, Ojcze, o to w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa.